Drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie zastanowili się nad fragmentem Słowa Bożego. Nasze rozważanie zatytułujemy Pieśń Stopni. Rozważanie to nie powstało w zaciszu gabinetów, ale powstało w tym roku podczas spotkania chóru, na którym zastanawialiśmy się nad pieśniami stopni i śpiewaliśmy te psalmy. Więc wszystko, co tu usłyszycie, jest przetworzeniem tego, do czego wspólnie doszliśmy. Shir ha malot. Po hebrajsku znaczy pieśni stopni, jak podaje Biblia Gdańska i również Biblia Tysiąclecia. Nowy brytyjski przekład podaje pieśń pielgrzymek, choć niezbyt dokładnie oddaje hebrajski oryginał, gdzie malot znaczy stopień. Jest to jakby tłumaczenie, że pieśni te były śpiewane podczas pielgrzymowania. Natomiast sam hebrajski oryginał wyraźnie podkreśla pieśń stopni. Czesław Miłosz przetłumaczył to w swoim tłumaczeniu psalmy pieśń wstępowań, jako że po stopniach wstępuje się do góry. Jest to grupa psalmów od 120 do 134. 15 psalmów, które w swoim tytule mają początek pieśń stopni. Zostały przez to zebrane w grupę poprzez wspólny tytuł. Występują jeden po drugim. Chyba to zgromadzenie, to wybranie tych psalmów było nieprzypadkowe. Cóż oznacza ten termin pieśni stopni? Być może oznacza on, ponieważ psalmy były utworami poetyckimi, ale jednocześnie utworami muzycznymi, które były śpiewane. Być może oznaczało to poszczególne dźwięki. Struna podzielona na połowę brzmi dwa razy wyżej od swego dźwięku podstawowego. Jest to pierwsza harmoniczna, czyli oktawa. Powstają w ten sposób dwie oktawy i dzielą się na 15 stopni harmonicznych, na 15 dźwięków. Dwie oktawy mają 16 dźwięków, ale jeden jest wspólny. Dlatego być może był to opis terminu muzycznego. Opisywał on dwie oktawy. Być może były to dźwięki, które każdy z nich rozpoczynał, wznosząc się do góry, rozpoczynał poszczególny psalm. Ale braterstwo, jest jeszcze być może inne wytłumaczenie. 15 stopni wiodło na wewnętrzny dziedziniec świątyni opisanej przez Ezechiela. Co prawda nie mamy dokładnego opisu świątyni Salomona, w którym było powiedziane, ile stopni wiodło na dziedziniec świątyni, ale w wizji Ezechiela mamy dokładnie opisano, że było tam 15 stopni. I być może taka właśnie była geneza powstania cyklu pieśni stopni, zawartego w psalmach między 120 a 124. Świątynia Ezechiela miała dwa dziedzińce. Gdy wchodziliśmy wschodnią bramą, bramą na wschód po 7 stopniach wstępowania na nią. A później, gdy wchodziliśmy na drugi dziedziniec, wschód był do niej o 8 stopniach, co w sumie dawało 15 stopni. Tak też 15 stopni było prawdopodobnie przy wejściu do świątyni zbudowanej przez Heroda, która istniała w czasach naszego Pana. I nasz Pan widział taką świątynię i być może wiele razy wstępował po tych właśnie stopniach, na których być może śpiewano właśnie te psalmy. Niektórzy mówią, że gdy pielgrzymi pielgrzymowali przez kilka dni do Jerozolimy, jak przyszli, wchodzili stopień po stopniu do świątyni i postępując coraz wyżej, śpiewali po kolei wszystkie te 15 psalmów. Jak braterstwo, patrząc na was z tej strony, widziałem was, jak śpiewaliście, to jesteście tak, jakbyście właśnie stali na taki wielki chór, który stoi na stopniach, siedzi na stopniach świątyni i śpiewa. Jesteście właśnie tak ustawieni, jakbyście byli na stopniach świątyni. 15 stopni. 15 psalmów śpiewanych podczas wstępowania do świątyni. Każdy psalm to jeden stopień wznoszący nas ku świętemu przybytkowi. I chociaż nie ma już tamtej świątyni, to jednak psalmy nadal pomagają tym, którzy pielgrzymując tu na ziemi, chcą być blisko Najwyższego.
A gdy pozwolił wrócić do Jakuba i Beci, wszystkim co do brata swego, co Ezawa, lecz on już idzie na swoje spotkanie, a jest w nim w sercu męża. Wtedy Jakub wziął się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, rydwo i jabłonki. Pomyślał bowiem, jeżeli Ezaw zapadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy odpowiada drugi obóz. A gdy Jakub podniósł swoje oczy, zobaczył męża schodzi, a z nim cztery sumery. Rozdzieli więc dzieci pomiędzy Le, Tarchenę i dwie służące. Naprzeciw ustawił służące do nich dzieci. Le jesteśmy we mnie, Rachele też zetam na koniec. Sam natomiast poszedł z nimi i był chłonięty. Siedem razy pan w ziemi. Więc bierze się do bratu swego. Ezo wyszedł naprzeciw niego. Objął go, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I rozpłakali się.
Thank you.
Psalmy to utwory, które były pisane jako poezja. Pięknymi słowami, ale psalmy to także utwory, które były śpiewane. Do których były melodie, do których była muzyka. Zobaczcie, bratestwo, słyszeliście, jak inaczej brzmi coś przeczytanego, a jak inaczej brzmi coś zaśpiewanego. Śpiew. Muzyka działa nie tylko na nasz umysł, ale na nasze emocje. Apostoł powiedział, że kto się raduje, to niech śpiewa pieśń. Ja myślę, że po napomnieniu na ostatniej godzinie z radością wysłuchaliśmy tej pieśni. Wysłuchaliśmy tych pieśni, ale bratostwo, śpiewanie ma jeszcze jedną zaletę. Czy ktoś z was zna na pamięć wszystkie psalmy? Nie podejrzewam. A czy ktoś zna jakiś psalm na pamięć? A ile tych psalmów znacie? Zastanawialiście się, jak braterstwo. Tak się ja też zastanawiam, ile psalmów znam na pamięć. No i znam je. Ale wiecie, braterstwo, dlaczego? Jeden psalm znam dlatego, że go po prostu śpiewamy. I na braterstwo nie trzeba podawać, jak ten psalm jest prosimy, żeby bracia zaśpiewali, to nawet nie potrzeba, za którym numerem on jest podany, podać i wszyscy co go znają. A dlaczego go znamy? Bo go śpiewamy. I taka była również idea Dawida, żeby psalmy były śpiewane i przez to, żeby ich treść zostawała w naszych umysłach. Lecz to z własnego doświadczenia. Gdy się śpiewa, naprawdę zapamiętuje się treść. Naprawdę treść przemawia inaczej. I dlatego dzisiaj chciałbym wam, braterstwo, opowiedzieć o psalmach stopni. O pięknej treści tych psalmów. O wspaniałej treści. My bardzo często, braterstwo, lubimy jako badacze mówić o planie Bożym. Planie Bożym odnośnie całego świata, całej ludzkości. Natomiast, braterstwo, w tych 15 psalmach jest zawarty inny plan. Plan życia każdego z nas. Plan dochodzenia grzesznego człowieka do spotkania z Bogiem. Te 15 stopni to 15 stopni, które musi pokonać grzesznik, aby przyjść do Boga. Aby stanąć przed wielkim i wspaniałym tronem. Musi pokonać 15 stopni. Każdy psalm to jeden stopień. I w każdym psalmie opisany jest jeden stopień, który musimy pokonać, aby zbliżyć się do Boga. Pierwszym stopniem jest psalm 120. Wołałem do Pana w utrapieniu moim, a wysłuchał mnie. Wyzwól, Panie, duszę moją od warg kłamliwych i od języka zdradliwego. Cóż Ci da, albo co za pożytek przyniesie język zdradliwy, który jak strzały ostre, mocarza i jako węgle jałowcowy. Niestetyż mnie, żem tak długo gościem w mesek, a mieszkam w namiotach kedarskich. Długo mieszka dusza moja między tymi, którzy pokój mają w nienawiści. Ja radzę do pokoju, ale gdy o tym mówię, oni do wojny. Zobaczcie, braterstwo, stan człowieka, który pisze ten psalm. Ktoś, kto jest wśród obcych, ktoś, kto mówi o pokoju, a oni o wojnie. Zauważa, że tam, gdzie jest, jest mu bardzo źle. Źle się tam czuje. Nie może się odnaleźć. Przez to każdy z nas, żeby przyjść do Boga, musi znaleźć się w takim stanie. Musi się znaleźć w stanie, w którym zauważy, że tu na ziemi jest mu źle. Że nikt tutaj nie jest mu zapewnić w stanie szczęścia. Każdy z nas musi zobaczyć, że jest grzeszny, że wkoło niego, wkoło mnie jest grzech. Że jestem gościem i mieszkam w namiotach. Że tu na ziemi jest mi źle. Gdy przychodzimy do Boga, musimy rozpoznać, że jesteśmy grzeszni. Jeżeli będziemy uważać, że jest nam bardzo dobrze, że mamy wszystko, to braterstwo, tacy ludzie z reguły nie przychodzą do Boga. Z reguły przychodzą ci, którzy są spracowani, którzy są, chcą odpocznienia, którzy są biedni, którzy są chorzy, którzy mają problemy. Żeby przyjść do Boga, trzeba pokonać pierwszy stopień. Musimy poznać grzech. Poznać, że jesteśmy grzeszni. To jest pierwszy stopień, aby zbliżyć się do Boga. Ale gdy to już zobaczymy, to braterstwo nie wystarcza. Bo gdy zobaczymy, że wokół nas jest grzech, to musimy znaleźć nadzieję. Tą nadzieję, kierunek naszego spojrzenia pokazuje nam następny stopień. Psalm 121. Oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. Przecież gdy jest nam źle, gdy przeżywamy trudności, musimy zobaczyć, że jedyna nadzieja jest tam w górze. Musimy podnieść swoje oczy i zobaczyć, że w górze jest ratunek. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie pomogą nam ludzie, nie pomogą nam pieniądze, nie pomogą nam organizacje, szpitale. Nic nam nie pomoże tu na ziemi. Pomoc, rzeczywistą pomoc możemy otrzymać od Boga. On nie dopuści, aby zachwiać się miała noga Twoja. Nie drzemie Twój stróż. On nigdy nie śpi. On nie drzemie ani nie śpi ten, który strzeże Izraela. Pan jest stróżem Twoim, Pan jest cieniem Twoim, po prawej ręce Twojej. Pan będzie strzec wyjścia Twego i wejścia Twego, odtąd aż na wieki. Gdy będziemy chodzić po tych stopniach, gdy będziemy wstępować do Niego, to On nas będzie pilnował od samego początku. Jak staniemy na tym pierwszym stopniu, On nas od razu dostrzeże, gdy uznamy swój grzech. I podczas tej całej drogi, gdy będziemy się wspinać do góry, On nas będzie strzec. Od wyjścia aż do wejścia. Aż osiągniemy koronę żywota. Oczy moje podnoszę do góry. Bo tam mogę znaleźć pomoc. Każdy człowiek, który chce być blisko Boga, musi zrozumieć, że tylko Pan Bóg jest mu w stanie pomóc. Że On jest w stanie dać ukojenie. Drugi stopień to wiara. To wiara w Boga. Musimy uwierzyć, że Pan Bóg jest tym, który nam pomoże. Ale braterstwo, czy to już wystarczy? Czy wystarczy poznać, że jestem grzesznym i uwierzyć w Pana Boga? Niektórzy mówią, że to w zupełności wystarczy. Ale braterstwo, to jest dopiero tylko drugi stopień. Musimy postąpić dalej. Psalm 122 był już cytowany. Zapewne wszyscy go znamy. Weselę się z tego, że mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy. Braterstwo, żeby postąpić dalej, musimy pójść do domu Pańskiego. Ale przecież, braterstwo, nie ma już tej świątyni. Nie ma świątyni Salomona, nie ma świątyni Heroda. Gdzie mamy w związku z tym pójść? Ale dom Pański jest wszędzie, gdzie? Apostoł mówi, że to wy jesteście kamienie, które budują co? Kościół Boży. To miejsce, gdzie się zgromadzamy, to jest dom Boży. Pan Bóg mówi nam, że żeby przyjść do Niego, trzeba przyjść do społeczności, do innych kamieni. Trzeba tworzyć społeczność. Nie da się być chrześcijaninem, który nie utrzymuje społeczności z innymi, który uważa, że społeczność, że dom Boży jest mu wcale niepotrzebny. No przecież braterstwo, równie dobrze można by dzisiaj czytać Biblię w zaciszu swojego pokoju. Jest to byłoby wygodniej. Nie trzeba by tak daleko jechać. A może przecież można było sobie włączyć magnetofon i wysłuchać wykładu i usłyszeć byście tyle samo usłyszeli. Ale jednak braterstwo, weselę się dlatego, że mi powiedziano do domu Pańskiego, do społeczności z braćmi. Tam chcę iść. To nie tylko to, co usłyszę, ale że zobaczę, że spotkam się, że uścisnę dłoń. Apostoł mówi, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia. Weselcie się, że idziecie do domu Pańskiego, że spotykacie się razem z braćmi. To jest następny stopień, który my musimy zrozumieć. Musimy szukać społeczności braterskiej. Że stanęły nogi nasze w bramach Twoich o Jerozolimie. Zresztą patrząc na to zdjęcie, przypomina się, gdy pierwszy raz właśnie przez tą bramę wchodziłem do Jerozolimu. Jest to wspaniałe uczucie. Ja myślę, że brat tu powiedział godzinę wcześniej, że takie uczucie każdy z nas powinien mieć, gdy przekracza progi zboru, zgromadzenia, konwencji. Weselę się, bo przyszedłem w bramy Twoje o Jerozolimie. Przyszedłem spotkać się razem z braćmi. O Jeruzalem, pięknie pobudowane jako miasto wespół spojone. Pielgrzymi, pielgrzymując przez wiele dni, z radością patrzeli na to piękne miasto. Taki widok wielokroć podziwiał Pan Jezus, gdy pielgrzymował najpierw ze swoimi rodzicami, a później z uczniami na święta do Jeruzalem. Widział piękne miasto Jeruzalem, cel pielgrzymek. Bo tam wstępują pokolenia Pańskie, do świadectwa Izraelowego, aby wysławiały imię Pańskie. Zobaczcie, braterstwo. Nie, tam nie idą pojedynczy ludzie. Tam nie idziemy, żeby w samotności się modlić. Tam wstępują pokolenia. Tam wstępuje cała społeczność. Pan Bóg zachęca, aby nasze spotkania z Bogiem były wspólne. Wspólne z całymi pokoleniami, wspólne z braćmi. On zachęca, żeby chwalić Pana Boga nie tylko w duchu i w prawdzie, nie tylko samotnie w komorze, ale również trzeba to okazać poprzez pielgrzymowanie do zboru, do społeczności. Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego. Żądajcie pokoju Jeruzalemowi, mówiąc, niech się szczęści tym, którzy Cię miłują. Lecz co? Oprócz tego, że również powinniśmy pamiętać o literalnym Izraelu, prosić, żeby tam kiedyś zapanował pokój. Ale braterstwo, również powinniśmy prosić o pokój w naszej społeczności, w naszych zborach, w miejscach, gdzie się zgromadzamy. Żądajmy pokoju. Prośmy Pana Boga o pokój. Prośmy o pokój w naszych zborach. Niech będzie pokój w basztach Twoich, a uspokojenie w pałacach Twoich. Abyśmy mogli w naszej społeczności, w naszym zborze znaleźć ukojenie. Znaleźć miejsce, gdzie odpoczywamy, gdzie się radujemy, gdzie jesteśmy szczęśliwi. Aby nie było to miejsce farów, kłótni, sporów, ale miejsce radości i pokoju. Miejsce, gdzie panuje szalom. Dla braci moich i dla przyjaciół moich będę Ci żądał pokoju. Dla domu Pana Boga naszego będę szukał Twego dobrego. Dla moich braci, ale nie tylko dla braci, ale również dla kogo? Dla przyjaciół. My powinniśmy promienieć pokojem i żądać go nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy są naszymi przyjaciółmi. Ze względu na dom Pana. Również w Izraelu, ze względu na dom Pana, ten naród żąda i oczekuje na pokój. To kolejny stopień. Wspólna budowa świątyni. Budowa, zespalanie tych kamieniów. Kamieni to kolejny cel, to kolejny stopień, który my musimy pokonać, aby zbliżyć się do Boga. Wreszcie, wydaje nam się, jesteśmy radośni, szczęśliwi, jesteśmy w społeczności, macie rozradowane oblicza i wydaje się, że tak będzie zawsze, że przyjedziemy do domów i znowu będziemy cały czas szczęśliwi. Ale Pan Bóg wie, braterstwo, że tak nie jest. Pan Bóg wie, że oprócz radości przychodzą również i chwile smutku. Oczy do Ciebie podnoszę, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług pilnują rąk panów swoich i jako oczy dziewki pilnują ręki pani swej, tak oczy nasze spoglądają na Pana Boga naszego, aż się zlituje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo nasyceni wzgardą. Bardzo nasycona dusza nasza pośmiewiskiem bezbożnych i wzgardą pysznych. Ten, który idzie po tych stopniach, który staje się chrześcijaninem, musi się liczyć, że to nie tylko same radości. Że kolejny stopień, który musi pokonać, który jest trudnym stopniem, to stopień wzgardy, cierpienia, prześladowania. Dusza nasza jest pośmiewiskiem. Czasami nasze zachowanie jest niezrozumiałe przez otoczenie. Czasami z tego powodu będą się z nas, czy to w szkole, czy w pracy, może śmiać, a może tylko uśmiechać pobłażliwie, jaki to nierozsądny i niepoważny człowiek w dzisiejszych czasach. Przecież tak nikt nie postępuje. A może i zaczną prześladować, a może zaczną dokuczać. Pan Jezus powiedział, jeśli mnie prześladowali, to co? To was tak samo. Musimy być na to przygotowani. Jest to kolejny stopień w naszej wędrówce. Prześladowanie. Ale braterstwo, to nie koniec. Słyszeliście ten psalm. Gdyby był Pan z nami nie był, powiedz teraz Izraelu, gdyby był Pan z nami nie był. My, braterstwo, musimy mieć ufność w Panu. Gdy przychodzą prześladowania, gdy przychodzą cierpienia, które mogą nas spotkać zarówno z zewnątrz, jak i czasami przychodzą i cierpienia od środka. Przychodzą cierpienia od braci. Musimy być na to przygotowani. Gdyby był Pan z nami nie był, to by nas żywo pożarli. Ale, braterstwo, my mamy ufność, że Pan jest z nami. Musimy być przygotowani. On mówi, że jest to kolejny stopień. Cierpienia, prześladowania, utrapienie. Jest to kolejny stopień w wędrówce do Boga. Musimy go pokonać. Pokonywanie stopni nigdy nie jest łatwe. Jak wchodzimy do góry po stopniach, to braterstwo, ci, co są już w starszym wieku, to wiecie, jak czasami to bywa trudne. Jak czasami bywa trudne pokonanie jednego stopnia. Dla młodych to może wydaje się bardzo proste. Przeskakują po dwa. Ale tych stopni nie da się przeskoczyć. To są stopnie, na które nas każdy musi wcześniej czy później w swoim życiu stanąć. Musi je przejść. Ich nie da się przeskoczyć. Następny stopień to właśnie cierpienie. Prześladowania i cierpienia są nieodłączną częścią chrześcijańskiej drogi, chrześcijańskiego dążenia w górę do Najwyższego Ojca. Ale braterstwo, w tych prześladowaniach i w tych cierpieniach zawsze Pan jest z nami. Bo którzy ufają w Panu, są jako góra Syjon, która się nie poruszy i na wieki zostaje. Gdy przebrniemy te prześladowania, stajemy się coraz bardziej wytrwali, coraz bardziej stabilni, coraz bardziej niewzruszenie przywiązani do Pana. I chrześcijanie czasami porównani są właśnie do góry Syjon. Ten piękny symbol góry syjońskiej, która trwa na wieki. My powinniśmy mieć ufność w Panu. I ta ufność w Panu powinna wzbudzać naszą nadzieję i wiarę, że On jest w stanie wyrwać nas z wszelkich prześladowań. Jeżeli będziemy wytrwali, to góra się nie poruszy. Ona zostaje na wieki. I jako około Jeruzalemu są góry, tak Pan jest około ludu swego. Od tego czasu aż na wieki. Pamiętacie jeszcze inny werset, że anioł pański roztacza obóz. Braterstwo, Pan Bóg otacza. Pan Bóg otacza tych pomocą, którzy są Jego. Pan Bóg zwraca uwagę na swój lud. Zarówno na nas, jak i który wierzymy w Niego, którego jesteśmy Jego dziećmi, jak również na ten lud, literalny lud Izraela, który mieszka w swojej ziemi. Zobaczcie, że Pan Bóg również ich pilnuje i również ich otacza swoją opieką. Ale każdy z nas zapewne przeżył chwilę, gdy czuł, że wokół Niego były góry, tak jak, że Pan wsyłał pomoc dla Niego, jak ten anioł, który otacza obóz pański, jak góry wokoło Jeruzalemu, tak Pan Bóg nas otacza swoją opieką. Czasami czujemy to. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy sami. Ale wiedzmy, że Pan zawsze jest z nami. Jako około Jeruzalemu są góry, tak Pan jest około ludu swego. Następny stopień to ufność w Panu. Żebyśmy zawsze, w każdej sytuacji życiowej, czy to jest chwila radości, czy chwila największego smutku, czy chwila cierpienia, chwila, która wydaje nam się, że wszystko się skończyło, że życie nie ma sensu, żebyśmy mieli tą ufność, że Pan zawsze jest z nami. I taki stan serca musimy osiągnąć, żeby pokonać ten stopień. Słuchając tego, wydaje nam się, że jest to takie proste. Tak prosto ufać Panu, gdy tutaj razem siedzimy. Ale o wiele trudniej jest ufać Panu, gdy mamy problemy, gdy mamy trudności, gdy jesteśmy w cierpieniach, ale nieprzypadkowo. Ten psalm zaraz jest po tych stopniach o cierpieniach i prześladowaniach, żebyśmy właśnie cierpienia i prześladowania mają nas nauczyć w każdej sytuacji ufności do Pana. Gdy zaś Pan nawrócił pojmanych z Syjonu, byliśmy jako ci, którym się śni. Gdy Żydzi wrócili po latach niewoli, po 70 latach niewoli śpiewali ten psalm. Gdy wróciliśmy na Syjon, to wydawało nam się, że to nie jest prawda, że to sen. Zresztą myślę, że każdy z nas przeżył kiedyś taką chwilę, że był tak szczęśliwy, że wydawało mu się, że to jest nie rzeczywistość, tylko sen. I o takim stanie opowiada właśnie ten psalm. Że ktoś jest tak szczęśliwy, tak uradowany, że nie chce mu się wierzyć, że jest to prawda. Być może przeżyliście taką chwilę kiedyś na konwencji, w zborze, gdy spotkaliście się z braćmi, że wydawało wam się i niektórzy mówili, bracie, to już chyba już jest królestwo. No nie chce mi się wierzyć, że to, że tak może być. Wtedy były napełnione weselem usta nasza, język nasz radością. Wtedy mówiono między narodami, wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami. Radujemy się wtedy. Ale, braterstwo, pamiętajmy, że gdy my się radujemy, w tym samym czasie niektórzy płaczą. Niektórzy jeszcze cierpią. Niektórzy jeszcze nie zaznali tej radości. Przywróćże zaś, o Panie, pojmanie nasze jako strumienie na południe. My się radujemy, ale niektórzy z nas jeszcze nie. Musimy o nich pamiętać. Którzy siali ze łzami, rządź będą z wykrzykaniem. Tam i sam chodząc z płaczem, rozsiewa lud drogie nasienie, ale zaś przyszedłszy z radością, znosić będzie snopy swoje. Mamy, braterstwo, pieśń tego psalmu. Wiecie, jak zatytułowana jest? Kto ze łzami sieje? To jest pieśń właśnie z tego psalmu. To jest pieśń, która opisuje treść tego psalmu. Myślę, że to również ma czegoś nas nauczyć. Że taka w życiu jest kolejność. Że czasami siać trzeba ze łzami. Że czasami pewne rzeczy rodzą się w wielkim trudzie. Że powstanie pewnych rzeczy jest bardzo trudne, ale zbieranie następuje z radością. I czasami, gdy coś rodzi się w trudzie, to efektem tego jest radość. I nie zawsze, braterstwo, ta radość dotyczy tylko przyszłego czasu i przyszłego wieku. Czasami owoce radości bardzo często zbieramy je również tutaj na ziemi. Siejemy ze łzami, a zbieramy z radością. Radujemy się z owocu naszej pracy. Pan Bóg chce nas przygotować, że często sianie bywa z płaczem, że sianie jest bardzo trudne, że praca jest ciężka, ale efekt jest bardzo piękny i radosny. Kolejny stopień to właśnie solidarność, to właśnie społeczność, również tymi, z całym ludem Bożym. Nie tylko z tym, który się cieszy, ale z tym, który jest również smutny. Gdy my jesteśmy radośni, gdy nam wydaje się, że śnimy, powinniśmy pamiętać o tych, którzy jeszcze są pojmani, którzy jeszcze przeżywają doświadczenia, którzy jeszcze nie mają radości, którzy sieją ze łzami. Pamiętajmy o nich zawsze, gdy się cieszymy. Ale, braterstwo, te 7 psalmów, które teraz sobie, na którymi się zastanowiliśmy, mówiły o naszej wierze, o naszym kontaktach z Bogiem, o naszych relacjach z braćmi, o naszych cierpieniach i radościach jako społeczności. Jako społeczności ludu Bożego. O naszych wspólnych spotkaniach w Domu Bożym. O tym wszystkim, co robimy razem. Bractwo, tak nam się kiedyś wydaje, że chrześcijaństwo to polega na tym, żebyśmy byli razem i żebyśmy wtedy czynili wolę Pana. Ale kolejny psalm 127 uczy nas, że Pan Bóg oczekuje od nas czegoś więcej. Czasami my mówimy, bracie, to jest zbór, to są sprawy zborowe, ale te sprawy to są jakie? Moje prywatne. To są moje osobiste sprawy. To jest mój dom i tutaj proszę mi się co? Nie wtrącać. Czasami, bratestwo, chcielibyśmy też powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, w niedzielę to jest Twój czas, sabat to jest Twój czas, ale w tygodniu to co? To jest moje prywatne życie. Ale Pan Bóg mówi nam w psalmie 127, pokazuje nam, że po tych 7 społecznych psalmach zaczynają się drugie stopnie. Zaczyna się 8 następnych stopni, które również musimy pokonać. Naszych prywatnych stopni. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno pracują ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie będzie strzeg miasta, próżno czuje ten, kto go strzeże. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, mojego prywatnego domu, jeżeli Pan go nie zbuduje, to próżno trudzi się ten, kto buduje. Próżno stawia najlepsze ściany, próżno wybiera najlepszy projekt. Wreszcie w domu to nie o to chodzi. Dom to nie ściany, dom to nie budynek, dom to nie piękny dach, okna, dom to zupełnie coś innego. Dom to otwarte drzwi, dom to przyjazna atmosfera, dom to ludzie, którzy go tworzą. Jeżeli Pan tego domu nie zbuduje, to człowiek próżno się trudzi. Postawi najlepszą willę, postawi najlepszy pałac, ale nie będzie miał szczęśliwego domu. Próżno macie rano wstawać, długo siadać i jeść chleb boleści. Przez to czasami pracujemy. Mamy coraz więcej, ale co? Ale nie sprawia nam to radości. Jemy chleb boleści. Ale pamiętajmy, że Pan umiłowanemu swemu sen daje. Bardzo często mamy problemy ze spaniem. Zresztą czasami, gdy tak przyjdzie wieczór, rozmyślamy, co jeszcze mamy zrobić, co jeszcze zostało. Nie możemy zasnąć. Być może za dużo myślimy, za dużo się troszczymy. Za wiele mamy na głowie. Pamiętajmy, jeśli Pan nie zbuduje naszego domu, nie myślcie, że On będzie budował piękną budowlę. Jemu chodzi o całkiem coś innego. Ale w swoich kalkulacjach, w swoich życiowych planach musimy o tym nie zapominać. Gdy zapomnimy o tym, nie wejdziemy na kolejny stopień i próżne będą nasze starania. Jeden prorok to powiedział, że gromadzicie, ale gromadzicie do worka dziurawego. Ale ja i dom mój będziemy służyli Panu, tak powiedział kiedyś Jozue. I wtedy każdy dom, każdy budynek będzie szczęśliwym domem. Ale ja i dom mój służyć będziemy Panu. Zresztą o tym nie możemy zapominać. Nie możemy mieć prywatnych domów i swoich osobistych spraw. Możemy to powiedzieć braciom. Ale spróbujcie to powiedzieć Panu Bogu, że to jest moje prywatne życie. Jeżeli nie powiecie, że to Panie, to jest dom, który Ty zbudowałeś, to wtedy dopiero możemy wejść na kolejny stopień. Ale dom to również dziadki, które są dziedzictwem od Pana. To strzały w ręku mocarza. Jeżeli, braterstwo, w naszym domu, w naszej społeczności, w naszym również duchowym domu i w naszym cielesnym domu musimy dbać o swoje dzieci, o te strzały, bo jak ich nie będziemy mieli, to nasz dom nie będzie domem. Czasami, braterstwo, wiecie, jak strzała jest ostra, to potrafi nas zranić. Czasami są z nią kłopoty, jak się je nosi w kołczanie. Ale, braterstwo, strzały musimy pilnować. Musimy o nie dbać. Bo dzieci również tworzą dom. Bez dzieci nie ma nie ma domu. Bez dzieci również nie ma zboru. A jeżeli jest zbór bez dzieci, to po 10, 20, 30 latach przestaje istnieć. Bo pamiętajmy o tym, braterstwo, że Pan Bóg każe nam dbać o nasze domy, ale nie te murowane, tylko te duchowe. Każe nam dbać o nasze dzieci. Pan ma budować nasze domy. Pan ma uczestniczyć w wychowaniu naszych dzieci, w budowaniu naszej przyszłości. Błogosławiony mąż, który napełnia nimi swój sajdak. Pierwszy stopień tej nowej płaszczyzny to wszystko z Panem. Wszystkie prywatne rzeczy, abyśmy robili z Panem. Dojdziemy do takiego stanu serca, że nasze prywatne rzeczy będziemy robić z Panem, to pokonamy ten stopień. Jest to czasami bardzo trudne. Bardzo łatwo być chrześcijaninem w niedzielę, od święta, ale trudniej nim być w domu, w pracy, w szkole. Ale Pan mówi, budujcie dom ze mną. Ale to nie koniec. Przed nami kolejne stopnie. Błogosławiony wszelki, który boi się Pana. Żona Twoja będzie jako winna macica, płodna po bokach domu Twego. Dziadki Twoje jako latorośle oliwne. Niech Ci Pan błogosławi z Syjonu. To następny psalm znowu mówi o czym? O naszym prywatnym życiu. O naszej, już nie domu, ale o naszej rodzinie. O naszej żonie. O naszych dzieciach. Ten psalm mówi, że nasza żona i dzieci to znowu nie nasza prywatna sprawa. To również sprawa Pańska. To również, braterstwo, czasami może się okazać, że niewłaściwy wybór żony spowoduje, że nie będziemy szli do góry, tylko gdzie? Na dół albo w bok, bo dalej nie będzie się dało iść wspólnie. Spróbujcie, braterstwo, iść po schodach, gdy jedna osoba chce iść do góry, a druga na dół. Spróbujcie wziąć żonę pod rękę i jedna osoba idzie do góry, a druga na dół. Czy da się iść? Przez co ten psalm pokazuje nam, że również nasze prywatne życie, nasze małżeństwo jest dla Pana bardzo ważną sprawą. Bo z tego małżeństwa są dzieci, a dziadki są jako latorośle. Czasami nie zdajemy sobie problemów. Czasami, gdy jesteśmy młodzi, kochamy się, patrzymy sobie w oczy, nie widzimy problemów, jakie niesie życie. Ale gdy pojawiają się dzieci, powstaje problem. Jak je należy wychować? W co mają wierzyć? Czy może nigdzie nie mają chodzić, bo ojciec jest wierzący, matka nie, albo odwrotnie. Ojciec idzie do zboru, matka do kościoła. A gdzie ma ich dziecko? Zastanówmy się nad tym. Zastanówcie się, jakbyście byli w sytuacji dziecka, gdy już jesteście dorośli. Jak to dziecko może odbierać taką sytuację, gdy jedno z rodziców idzie gdzie indziej, a drugie gdzie indziej? To gdzie jest w końcu prawda? To kto jest ważniejszy, mama czy tata? Czy mama wie gdzie jest prawda, czy ojciec wie, gdzie jest prawda? Proszę, nie róbmy naszym dzieciom takich problemów. Zobaczcie, że to młode dziecko, ten młody człowiek kształtujący się od początku swojego istnienia staje przed problemem, który go przerasta. A dziadki są jako latorośle. I błogosławiony mąż, braterstwo, to jest bardzo ciekawe błogosławieństwo, który będzie oglądał synów Twoich i pokój nad Izraelem. Pan Bóg życzy nam, żebyśmy oglądali synów swoich synów, czyli kogo? Naszych wnuków. Ciekawe błogosławieństwo. Nie życzy nam, żebyśmy dożyli, tak jak u nas w Polsce, 100 lat. Bo czasami dożyć 100 lat i widzieć, jak umierają dzieci i wnukowie, to nie jest wcale szczęście. Ale On życzy, żebyśmy zobaczyli swoich wnuków. Żebyśmy my dożyli, ale żeby dożyły również nasze dzieci i nasi wnukowie. I to jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo, braterstwo, gdy również w naszym domu, w naszym duchowym domu, w naszych zborach oglądamy nasze dzieci, naszych wnuków, a może i prawnuków. Ja myślę, że to powinno być dla nas błogosławieństwo. Błogosławionych, którzy będzie w swoim zborze oglądał swoich wnuków. Pamiętajmy o tym w naszych duchowych i w naszych cielesnych domach, że te sprawy nie są naszymi prywatnymi sprawami. Gdy będą naszymi prywatnymi sprawami, gdy postąpimy inaczej, to braterstwo, Pan Bóg nie ześle gromu z nieba i nie zatrzyma nas tak, jak zatrzymał Abrahama. On powie, spróbuj, zobaczysz. Ale braterstwo, nie narażajmy się sami na własne życzenie, czasami na ciężkie doświadczenia. Pan Bóg daje nam pewne rady i my możemy ich słuchać, a możemy nie. Ale bardzo często, gdy nie słuchamy rad pańskich, wychodzimy na tym bardzo źle. Żona twoja będzie jako winna macica płodna po bokach domu twego. Niech ci Pan błogosławi Syonu. To kolejny stopień. Szczęście w rodzinie. Bo nie ma, braterstwo, szczęśliwego zboru, w którym są nieszczęśliwe rodziny i skłócone. Nie ma takiego zboru. Jeżeli w zborze są szczęśliwe rodziny, to cały zbór jest szczęśliwy. A jeżeli czasami tylko jedna rodzina w zborze jest nieszczęśliwa, potrafi to się przelać na cały zbór i niekiedy na całą społeczność. Ten psalm nas uczy, że szczęście w rodzinie jest ważnym etapem na drodze do szczęścia i społeczności z Bogiem. Następny psalm pokazuje, że braterstwo również w naszym prywatnym życiu spotykają nas utrapienia. Bardzo mnie utrapili zaraz od młodości mojej. Powiedz Izraelu. Bardzo mnie utrapili, wszakże mnie nie przemogli. Braterstwo, w naszym prywatnym życiu również spotykają nas problemy związane nie tylko z Bogiem, ale z wiarą w Boga, jak to było wcześniej, ale również z naszym codziennym życiem. Rodzina, praca, dom powoduje cierpienia, które przychodzą zarówno z zewnątrz, jak i braterstwo. Następny psalm będzie mówił o cierpieniach, które przychodzą również z wnętrza. Ale musimy mieć ufność, że Pan będzie z wami. Niech Pan będzie z wami w każdych cierpieniach, również tych, które przychodzą nas osobiście, prywatnie, w codziennych sprawach naszego życia. Musimy pokonać stopień utrapień. Utrapień, które przychodzą dla nas z zewnątrz. A może od rodziny, a może od przyjaciół, a może czasami od sąsiadów, a może od kolegów w pracy, a może od kolegów w szkole. Musimy umieć pokonać te utrapienia. Ale czasami braterstwo jest tak, że utrapienia i trudności przychodzą z głębokości. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Wysłuchaj głos mój, nakłoń uszu moich do próśb moich. Czasami cierpienia przychodzą z głębokości naszej duszy. Czasami grzech, czasami nasza niedoskonałość, nasza dusza, nasze grzeszne ciało powoduje, że cierpimy. Nasze przyzwyczajenia, nasze ułomności, nasze grzechy powodują, że przeżywamy problemy. Dusza moja oczekuje Pana pilniej niż straż świtania, która ją strzeże od poranku. W takich chwilach, gdy cierpimy przez to, że sami zawiniliśmy, przez to, że w nas jest grzech, przez to, że myśmy sami coś zrobili źle, że my mamy wewnętrzne problemy, że mamy rozterki. Oczekujmy wtedy Pana. Prośmy do Pana, żeby pomógł nam również pokonać ten stopień wewnętrznych trudności i wewnętrznych zmagań ze swoim własnym grzechem. Z naszymi własnymi, osobistymi problemami, których może niekiedy nikt inny nie zna, które może niekiedy są w nas, we wnętrzu. Może nikt inny ich nie widzi, oprócz tego, który jest w górze. Czasami wznieśmy głos do Pana, że z głębokości swojej duszy, aby nam pomógł w tych naszych problemach. Aby pomógł nas i wybawił nas z zagrożeń, które płyną od naszego grzechu, od naszego grzesznego ciała. Czasami bywa to bardzo trudny stopień do pokonania. Ale braterstwo w życiu chrześcijanina jest kolejny stopień, który musimy pokonać. Który jest jednym z wyższych stopni i czasami jest on bardzo trudny dla nas. Panie, nie wyniosło się serce moje, a nie wyniosły oczy moje, anim się kusił o rzeczy wielkie. Albo wyższe nad to, niż mi się należy. Czasami braterstwo w naszym życiu, w naszych dążeniach, zarówno cielesnym, jak i duchowym, chcemy przejść do góry, naprzód, coraz to więcej zrobić, osiągnąć coś. Szczególnie braterstwo charakterystyczne jest to może dla młodego wieku, że człowiek myśli, że świat jest w stanie zmienić, wszystko przeskoczyć, wszystkiego dokonać. Gdy przeżyjemy ileś tam lat, widzimy, że wszystkiego nie zrobimy, wszystkiego nie pokonamy, z wszystkim nie jesteśmy w stanie się zmierzyć. Ten psalm mówi, żebym nie kusił się o rzeczy zbyt wielkie, żebym nie sięgał na stanowisk, które i tak nie dosięgnę, żebym nie usiłował zburzyć, zmienić rzeczy, których i tak nie zmienię, a skoncentrował się na tych, które są dla mnie osiągalne. Skoncentrował się na tym, co mogę zrobić, na tym, co mi się należy, żebym zobaczył, do czego mnie Pan Bóg powołał. A Pan Bóg powołuje nie tylko do tych największych rzeczy, ale i do tych małych i średnich. I może one dla Niego są ważne. Ale ten psalm jest bardzo krótki. Ale braterstwo, bardzo ważny. Ja nie wiem, tak po sobie sądzę, że ten psalm krótki, ten krótki stopień jest czasami bardzo trudny do przeskoczenia. Werset drugi mówi: położyłem się i uspokoiłem swą duszę. Jak dziecko odstawione od matki swej, odstawionemu dziecięciu była podobna we mnie dusza moja. Pan Jezus kiedyś też powiedział, musicie stać się jako dzieci. Nie w rozumowaniu, ale w duszy, w nastawieniu serca. Czy braterstwo, dziecko odstawione od piersi matki, ono myśli, że tutaj jest wojna, że tu wybuchają bomby, że nie ma co jeść, że nie będzie pracy, że może będę bezrobotny. Dziecko jest szczęśliwe, że się najadło. Jest uśmiechnięte, jest zadowolone. Jest bezpieczne. Braterstwo, czy i my nie powinniśmy osiągnąć takiego stanu serca, żeby uspokoić swoją duszę? Powiecie, jak uspokoić? Jak tutaj nie wiem, czy co jutro będzie w pracy, nie wiem, może mnie zwolnią, nie mam pieniędzy, żeby przeżyć do pierwszego, no wydatki, rachunki, ja mam być spokojny? Chrześcijanin powinien uspokoić swoją duszę. Chrześcijanin to nie dziennikarz śledzący afery, to nie poseł z trybuny sejmowej, który widzi, gdzie i wszyscy coś źle robią. Chrześcijanin to nie taki ktoś, kto krytykuje ino w zborze, który szuka jakichś sensacji. Chrześcijanin to ktoś, kto uspokoił swoją duszę, który jest szczęśliwy, radosny, uśmiechnięty i zadowolony, który nie szuka sensacji, który nie szuka afer. Uspokoił swoją duszę. Czasami bardzo często to braterstwo jest komuś, kto jest nerwowy, kto stale jest w ruchu, kto stale coś robi, kto stale działa, żeby co zrobić? Żeby na chwilę stanąć i się uspokoić. Ale to, jeżeli tego nie zrobimy, to nie postąpimy dalej. Czasami braterstwo Pan nam uspokaja. Czasami On, gdy za bardzo, za szybko jedziemy, On potrafi to zrobić. Braterstwo, On to potrafi zrobić w jednej chwili. I jesteście spokojni i leżycie później przez kilka tygodni i na wszystko, braterstwo, wtedy mamy czas. On potrafi nas uspokoić. Także gdy mówicie, że nie mam czasu, nie mogę się uspokoić, mam tyle zajęć, wiedzcie, że Pan czasami potrafi nas bardzo szybko uspokoić. Myślę, że jest to lekcja dla każdego z nas, że w życiu chrześcijanina również jest ważne, żeby potrafić się uspokoić swoją duszę. I stać się jak dziecko, szczęśliwe i zadowolone i nie patrzeć, nie chłodno kalkulować, nie liczyć, nie tropić, tylko być zadowolonym i szczęśliwym, że się jest u boku tych, których się kocha. Miejże nadzieję w Panu Izraelu odtąd aż na wieki. Pan Jezus też powiedział, że nawet co? Nawet włosy na waszej głowie są policzone. Po co się martwicie? Pan Bóg się o to martwi i Pan Bóg za was czasami pewne rzeczy robi, choć wy o tym nie wiecie. To jest kolejny stopień. Uspokojenie swojej duszy. Uspokojenie swych pragnień, uspokojenie swych dążeń, uspokojenie swych podejrzeń, uspokojenie swych nerwów. Uspokoiłem się. Gdy uspokoiłem się, braterstwo, to dopiero wtedy mogę iść dalej. Pomnij, Panie Dawida, na wszystkie utrapienia jego, który przysiągł Panu, a ślub uczynił mocarzowi Jakubowemu, mówiąc: zaiste nie wnijdę do przybytku domu mego i nie wstąpię na posłanie, nie pozwolę snu oczom moim ani powiekom moim drzemania, dokąd nie znajdę miejsca dla Pana na mieszkanie mocarzowi Jakubowemu. Ten psalm 132 jest najdłuższy ze wszystkich psalmów stopni i jest bardzo piękny i bardzo proroczy. W nim jest wiele słów proroczych. On pokazuje, że gdy osiągniemy pewien stopień rozwoju, musimy zacząć wchodzić w proroctwa, wchodzić w to, co chce Pan Bóg. Musimy poznać Jego wolę. Musimy poznać Jego wolę, a nie tylko dlatego, braterstwo, żeby pokazać, że ja wszystko umiem, ja wszystko rozumiem, ja znam cały Boży plan. Ale braterstwo, po to, żeby wiedzieć, czego Pan od nas oczekuje. Dawid poznał wolę Pana. I Dawid powiedział, że nie spocznę, chociaż gdy nie wybuduję domu dla Pana. A braterstwo, czy znacie taki werset, że Pan Bóg kazał Dawidowi wybudować dom? Ale znamy inny, że mu zakazał tego robić. Nie wybudujesz mnie domu. Ale braterstwo, przez to, że Dawid postanowił wybudować dom Panu Bogu, to przez to, braterstwo, z jego rodu przyszedł pomazaniec. Pan przysiągł Dawidowi, mówiąc: owocu żywego Twego posadzę na stolicy Twoją, a sprawię, że zakwitnie róg Dawidowy. Tam zgotuję pochodnię pomazańcowi memu. Pan był synem Dawida. Braterstwo, ten psalm pokazuje nam jedną zasadę. Jak Dawid Bogu, tak Bóg Dawidowi. Jak Dawid postanowił, że da coś Panu Bogu, to Pan Bóg nigdy nie jest dłużny. Pan Bóg mówi: ja też, Dawidzie, Ci dam. Z Twojego rodu wyjdzie Mesjasz. Braterstwo, ten psalm 132 jest bardzo piękny. Pokazuje, że Pan Bóg wybrał na swoje mieszkanie Syjon. Że pokazuje bardzo wiele proroctw. Pokazuje, że również my mamy zastanawiać się nad wolą Bożą, aby wiedzieć, jak postępować. Aby czasami uprzedzać to, co Pan Bóg od nas chce. Braterstwo, bo Pan Bóg jest taką istotą, że lubi, jak czynimy to, co się Jemu podoba. Tak jak my czasami lubimy, jak nasze dzieci robią to, co my chcemy. Czasami lubimy, jesteśmy zaskoczeni, jak dziecku nie wydamy polecenia, a ono to zrobi. I tak było z Dawidem. Pan Bóg mu nie polecał, a Dawid sam odczuł, że coś dla Pana Boga trzeba zrobić. Ten stopień pokazuje, że powinniśmy poznawać wolę Bożą i ją czynić. Ten psalm mówi, że wszystko powinniśmy czynić dla kogo? Dla naszego Boga. Powinniśmy wiedzieć, czego On nas chce i powinniśmy umieć to czynić. Powinni poznawać Jego wolę. Powinni zgłębiać się w to, co On, jakie plany ma względem nas. Ale braterstwo, zobaczcie, to jest dopiero to zgłębianie woli Bożej. Żeby rzeczywiście umieć zgłębiać wolę Bożą, to trzeba najpierw pokonać te stopnie, które pokonaliśmy wcześniej. Nam czasami, my czasami chcemy to przeskoczyć. Chcemy, żeby to zgłębianie było jako pierwszy stopień, drugi, a później dopiero ten następny. Zobaczcie, Pan Bóg nam pokazuje, że stopnie trzeba przechodzić po kolei. I czasami, braterstwo, czasami musimy poczekać, żeby ktoś dorósł do tego, żeby potrafił zgłębiać wolę Najwyższego. To jest jeden z wyższych stopni. Czasami trzeba wiele przejść, żeby umieć rozumieć, czego od nas chce Bóg. Bo On czasami od nas chce rzeczy trudnych i dziwnych. Następny, już przedostatni stopień to psalm, który na pewno wszyscy, braterstwo, znacie. Dlatego, że go często śpiewamy. Oto jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Braterstwo, tekst hebrajski jest tu troszeczkę inny. Ten tekst hebrajski dosłownie mówi o to jako rzecz dobra, gdy bracia razem mieszkają. Niektóre tłumaczenia, tak na przykład Biblia Poznańska, tak wiernie i dokładnie tłumaczy. Natomiast nasze tłumaczenie jakby interpretuje, że to jest bardzo dobrze, gdy razem, ale najlepiej, gdy mieszkają co? Zgodnie. Ten tekst, braterstwo, nas uczy, że powinniśmy być razem z braćmi. Ten tekst mówi, że najlepiej, gdybyśmy byli z tymi braćmi razem w zgodzie. Bo jeżeli jesteśmy razem, to wówczas jest to olejek najwyborniejszy, który wylany na głowę ścieka na brodę i na całe ciało. Apostoł Paweł kiedyś przyrównuje nas do ciała. Ale braterstwo, jak jesteśmy osobno, czy ten olejek, czy to błogosławieństwo może nas dosięgnąć? Nie. Żeby było błogosławieństwo, musimy być razem. Pamiętacie tą historię, którą młodzi tu mówili o Jakubie i Ezawie. Jak wiele trudności ich spotkało, gdy byli osobno. A pamiętacie może taką historię o innych dwóch mężach? O Jakubie i o Abrahamie i o Locie. Pamiętacie, że byli razem, a w pewnym momencie co zrobili? Byli w zgodzie? Tak, oni zgodnie mieszkali, ale co? Ale nie byli razem. Pamiętacie, co się później stało? Jak wiele mieli problemów. Może najwięcej problemów miał Lot, ale czy Abraham nie miał problemów? Czy nie musiał się targować z Panem Bogiem o Lota? Czy on tego również nie przeżywał? A braterstwo, ja tak kiedyś się zastanawiałem, czy jakby Lot pozostał razem z Abrahamem, czy we dwóch to poszliby mieszkać w ramach Sodomy? Wydaje mi się nie. Braterstwo, wyciągnijmy z tego lekcję, że gdy jesteśmy razem, czasami trudniej jest popełnić grzech. Gdy się rozdzielamy pod byle powodem, gdy się rozłączamy, to jesteśmy narażeni na to, że grzech będzie miał do nas łatwiejszy dostęp. I braterstwo, narażeni jesteśmy na to jeszcze, że błogosławieństwo trudniej będzie miało na nas spłynąć. Bo gdy bracia mieszkają, to jest jak rosa Hermon, która wstępuje na góry syjońskie. Albowiem tam, na górach syjońskich, Pan daje błogosławieństwo. Braterstwo, czym jest rosa? Dla nas rosa to jest czymś może przyjemnym rano, gdy wyjdziemy i gdy zwilży trawę. Natomiast w tamtym klimacie rosa, gdy nie pada deszcz przez kilka miesięcy, jest jedyną formą wilgoci, która daje żyć roślinom. Jeżeli by nie było rosy, życie w Izraelu by zamarło. Deszczy nie ma przez 6 miesięcy. I tylko rosa daje wilgoć. Ale braterstwo, czy jedna kropla rosy może ożywić roślinę? Rosa, gdy łączy się w krople, daje ożywczą wodę życia. Tak samo, braterstwo, chrześcijanie muszą być razem. I wtedy, gdy są razem, wpływa na nich błogosławieństwo. Każdy na sobie ma tą kroplę rosy, która gdy się połączy, tworzą ożywczą wodę życia. Dają ten olbrzymi strumień prawdy, którego woda jest symbolem. Zresztą w Izraelu, gdy Państwowość Izraela się zaczęła, gdy zaczęli kolonizować ten pustynny kraj, gdy go zaczęli nawadniać, zauważyli, że kiedyś przed wiekami właśnie to zjawisko powstawania rosy wykorzystywano do nawadniania. Wówczas zbierano kamienie, sadzono roślinę i wokół niej obkładano ją kamieniami. Bledztwo na tych kamieniach gromadziły się krople rosy i spływały i nawadniały tą roślinę. Ta rosa, która gdzieś z Hermonu, z góry, od Boga spływa i na nas, na tych żywych kamieniach osadza się, gdy ją zgromadzimy razem w społeczności, tworzy olbrzymi strumień prawdy, który będzie wypływał ze świątyni. Każdy z nas pojedynczo niewiele znaczy. Ale gdy jesteśmy razem, gdy tworzymy społeczność, wówczas tam, gdzie jest społeczność, gdzie bracia razem mieszkają, tam jest błogosławieństwo. Nie ma błogosławieństwa, gdy bracia się dzielą, gdy bracia się rozchodzą, gdy bracia się kłócą. Błogosławieństwo jest wtedy, Pan daje błogosławieństwo tam, gdzie mieszkają razem w zgodzie. Pamiętajmy o tym, gdy chcemy od Pana dostać błogosławieństwo. Jest to niekiedy bardzo trudny stopień. On jest na samym szczycie, żeby mieszkać w zgodzie razem z braćmi. Czasami braterstwo jest nam bardzo wygodnie mieszkać, gdy mieszkamy osobno. Gdy każdy mieszka gdzie indziej, wtedy gdy zjedziemy się na konwencję, wszyscy się cieszymy. Ale trudniej jest, gdy się razem zbierzemy wspólnie w jednym zborze, a braterstwo, a tak powiedzmy szczerze, jakbyśmy mieli mieszkać w jednej wsi wszyscy razem, to byśmy wtedy dopiero zobaczyli, jak to jest trudno. Ale ktoś, braterstwo, powiedział tak, no w niebie tam nie będzie takich izolatek, gdzie każdy się będzie zamykał i od innych oddzielał. Przecież tam się wybieramy, żeby być razem z Panem i razem wszyscy wspólnie. Jeżeli tu na ziemi nie potrafimy żyć w zgodzie, to chyba tam do nieba nas nie wpuszczą. Oto jako rzecz dobra, gdy bracia razem mieszkają. I gdy potrafimy mieszkać razem, to braterstwo pokonamy ten właśnie stopień. Razem z braćmi. Gdy potrafimy być razem z braćmi, zostanie przed nami już tylko jeden, 15, ostatni stopień. Ten ostatni stopień to stopień służby Panu. Wydaje nam się czasem, że celem naszym jest niebo, w którym wielu ludzi niebo, stan bliskości z Bogiem kojarzy ze stanem, w którym człowiek będzie odpoczywał, nic nie robił, w błogości. W błogości sobie gdzieś siedział, może w jakimś fotelu, patrzał na ten piękny świat i tak wielu być może sobie wyobraża stan szczęśliwości, stan bliskości Boga. Ale braterstwo, Psalm 134 mówi, że ten ostatni stopień to jest całkiem inny. Ej, nurze, błogosławcie Panu wszyscy cudzy pańscy, którzy stawacie w domu pańskim na każdą noc. Naszym tym ostatnim stopniem to jest służba Bogu. Ale braterstwo, służba nie w dzień, ale kiedy? W nocy. Może niektórzy z Was pracowali w systemie trzyzmianowym. To która zmiana jest najbardziej ciężka? Kiedy najtrudniej jest pracować? A bracia, którzy jeżdżą samochodem, to kiedy jest najtrudniej jechać? Kiedy? W nocy, bo wtedy sen człowieka może, trudno jest utrzymać. A Pan Bóg mówi, ja chcę, abyś dla mnie pracował nie tylko w dzień, ale i co? W nocy. Podnoście ręce wasze ku świątnicy. Niech Pan błogosławi z Syjonu. Pan Bóg chce, abyśmy dla Niego pracowali. I to pracowali, jakbyś powiedział, w najtrudniejszych warunkach. Pan Bóg, ostatni stopień, to żeby stanąć na tej górze przed tronem pańskim, to praca, to służba. To służba Panu. Nie tylko w dzień, ale i w nocy. Nie tylko wtedy, gdy jesteśmy młodzi, ale gdy jesteśmy również, co? Starzy. Nie tylko wtedy, gdy jesteśmy starzy, ale wówczas, gdy jesteśmy również młodzi. On oczekuje od nas tego zawsze. Wydawałoby się nam mogło, że to już odpoczynek, ale nie. On chce, abyśmy Jemu służyli. To jest ostatni stopień, do którego musimy dorosnąć. Nie tylko radości, przywileje, ale celem jest służba. Ostatni stopień to służba świątyni. Służba Panu. I wówczas, braterstwo, gdy ten stopień ostatni pokonamy, będziemy mogli stanąć przed tym tronem, przed tym wielkim tronem i osiągnąć nagrodę, koronę żywota czego wszystkim braterstwu życzę. Amen.